Nim zakończymy nasze nabożeństwo, jeszcze jedna część z przesłania na ten miesiąc, na miesiąc styczeń, która skupia się wokół zwycięskiego życia Kościoła. Nie wiem, o czym będzie mówił kaznodzieja, który głosił słowo będzie za tydzień, ale ja dzisiaj zakończę ten cykl czterech usług poświęconych zwycięskiemu życiu Kościoła. I wierzę, że to, co dzisiaj także powiem, będzie na czasie, będzie dla nas i pomoże nam w tym roku, który szybko biegnie, już 22 stycznia, prowadzić zwycięskie życie jako Kościół, jako wspólnota, jako Boża rodzina. Nim przeczytam słowo, zapisałem sobie takie przemyślenia. Kiedy mówimy o zwycięskim życiu, musimy spojrzeć na to z naszego statusu, jaki mamy w Jezusie Chrystusie. Dlatego, że to z tego statusu, który mamy w Jezusie Chrystusie, wypływają wszystkie nasze uczynki, całe nasze postępowanie. Natomiast pamiętamy, że żadnymi uczynkami nie możemy sobie zasłużyć na status świętości nowego życia. Jeśli mamy w Synu Bożym nasz status i zdobyliśmy to, co Jezus wywalczył dla nas na Golgockim krzyżu, wtedy nasze zwycięskie życie wypływa z tego, co mamy w Nim. Amen. Bo Chrystus jest dla nas najważniejszy, o tym mówiliśmy. Im bardziej będziemy zmieniać nasz sposób myślenia, tym więcej będzie zmian w sposobie naszego życia. Halleluja. Im bardziej poddamy się Chrystusowi, tym więcej będziemy mogli doświadczać, będziemy mogli przeżywać tego, co mamy w Chrystusie. Kiedy zacznie się zmieniać nasz sposób myślenia, na sposób mówienia, na sposób postępowania, wtedy zaczną wypływać z nas wody żywe. Są to dziedziny niezmiernie ważne. Nasz sposób myślenia, który inspiruje nas do sposobu komunikowania, jak mówimy, co przekazujemy, a także jak postępujemy. Ta dziedzina mówienia, czyli tego, co wypływa z naszych ust, jest niesamowicie ważna. Mamy z tym bezustanny problem. Cieszę się, że na grupie naszej we wtorek mogliśmy zgłębiać to zagadnienie, mogliśmy się odnieść do tego, mogliśmy o tym mówić. Jak wielki problem tkwi w nas i przekazujemy to poprzez nasze usta, poprzez nasz język. Bóg chce to zmieniać. Kiedy miałem grupę, to opowiedziałem pewną historię, którą przeczytała nam w domu na naszej rodzinnej społeczności Oliwia ze szkolnej swojej książki. Bardzo pouczająca i bardzo ciekawa. Jak to ludzie potrafią zawsze mówić negatywnie. Jest to historia, która opisuje pewnego mędrca w Chinach, którego syn zapytał, co zrobić, aby u ludzi zdobyć uznanie. I wtedy ten mędrzec mówi, to nie jest takie proste, mój synu, bo ludzie zawsze mają w sobie pełno zła. I mówi, zaraz ci to pokażę. I wziął go na plac targowy, na chińskie targowisko. A więc wsiadł na osła i jedzie na targowisko, a za nim trupta jego synek. I kiedy podjechał na targowisko, wszyscy na tym targowisku mówią, otworzyli usta i mówią, o popatrzcie, jaki zwyrodnialec ojciec. Sam się wiezie na ośle, a dziecko biedne musi truchtać za nim na nogach. Ojciec mówi, słyszałeś, synu, co mówią? Mówi, tak, tato. Na drugi dzień tato mówi, to teraz ty siadaj na osła, a ja będę szedł za tobą i pojedziemy na targowisko. Kiedy przyjechali na targowisko, wszyscy odwrócili się do nich, pokazują palcami i mówią, zobaczcie, jaki ten synek jest niedobry. Stary tato musi truchtać na nogach, a on się wozi na osiołku. Na trzeci dzień tato mówi, wsiądziemy razem na tego osła i pojedziemy na targowisko. A więc usiedli razem na osła i wjeżdżają na targowisko, a wszyscy ludzie palcami pokazują, mówią, zobaczcie, jaki biedny osioł. Co oni sobie myślą, zwyrodnialcy? Obydwaj go ujeżdżają, za chwilę mu się nogi załamią. No to tato mędrzec mówi, synu, jeszcze jedną próbę zrobimy i zobaczymy, co teraz powiedzą. A więc wzięli osła na plecy i we dwóch go niosą. Kiedy wchodzą na targowisko, wszyscy ludzie pokazują palcami i mówią, o zobaczcie, jacy wariaci, osła niosą zamiast na nim jeździć. Tak to jest z ludźmi, z naszą nieprzemienioną mową, nieprzemienionymi myślami, kiedy osądzamy tak, jak osądzamy, mówimy tak, jak mówimy, dlatego potrzebujemy zwycięskiego życia, które daje nam Jezus Chrystus. Amen? Bo kiedy ono jest w nas, wtedy inaczej z nas wypływa wszystko, inne rzeczy mają miejsce. Wydobywamy z tej skarbnicy Bożej wiele skarbów, przywilejów, błogosławieństw, które przeznaczył dla nas Bóg w Bożym Synu. Amen? List do Galacjan, 6 rozdział. Oto przesłanie, które mam dla nas, dla Kościoła, dla siebie. I za chwilę powiem, o czym będę mówił. Przeczytam. Oto Paweł pisze takie słowa. Nie błądźcie. Bóg się nie da z siebie naśmiewać. Albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. A czynić dobrze nie ustawajmy. Albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. I z listu do Rzymian, 8 rozdział, wiersz 13. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Będę mówił dzisiaj o absolutnych, niepodważalnych prawdach, które wynikają z 6 rozdziału listu do Galacjan. Są to zasady uniwersalne, na których możemy budować nasze życie, wiarę, rodzinę, służbę, pracę zawodową, wszystko, co jest związane z naszym życiem, jeśli chcemy mieć życie zwycięskie. Jeśli natomiast zdecydujemy się zignorować to, to pamiętajmy, że robimy to na własne ryzyko i dla własnej szkody. A więc coś bardzo ważnego na koniec chcę powiedzieć. Złamanie tych zasad może mieć poważne konsekwencje i być dewastujące dla naszego życia, jednego życia, które mamy tutaj na ziemi. Natomiast jeśli my uznamy te prawdy jako absolutnymi, niepodważalnymi w naszym życiu, to wtedy będziemy przeżywać Boże błogosławieństwo i odniesiemy duchowy sukces. Kiedyś, może rok albo dwa lata temu, usługiwałem, że jest rzeczą niemożliwą. A więc mówiłem o 3 rzeczach, które są niemożliwe. Nie wiem, ilu z was pamięta tą usługę, ale w kościele, w którym mówimy, że wszystko jest możliwe, stwierdziliśmy, że są 3 dziedziny, w których jest rzeczą niemożliwą. A więc po pierwsze, jeśli nie pamiętacie, przypomnę, mówiłem, jest rzeczą niemożliwą, aby Bóg zawiódł. Amen? Jest rzeczą niemożliwą, bo Bóg jest wierny. Po drugie, mówiłem, że jest rzeczą niemożliwą, aby otrzymać przebaczenie i oczyszczenie z grzechów poza krwią Jezusa. Nie ma możliwości. To krew Jezusa Chrystusa zmywa nasz grzech i jest rzeczą niemożliwą, aby pozbyć się grzechu w jakikolwiek inny sposób. I po trzecie mówiłem, że jest rzeczą niemożliwą, aby śmierć zwyciężyła. Bo tak mówi Biblia, że Pan Jezus zmartwychwstał i pokonał śmierć i ktokolwiek w Nim umiera, na wieki żyć będzie. Amen? I tak się składa, że znalazłem jeszcze 3 rzeczy niemożliwe. Ciekawe, co będzie za rok. Odkryłem, że są jeszcze 3 rzeczy niemożliwe. Choć w Ewangelii Łukasza czytamy w 1 rozdziale, w 37 wersecie, bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa, to w naszym przypadku, w przypadku ludzi, są rzeczy, które są niemożliwe. I oto pierwsza z nich. Jest rzeczą niemożliwą, by oszukać Boga. Zgadzacie się ze mną? Jest rzeczą niemożliwą, by oszukać Boga i jednocześnie liczyć na Jego błogosławieństwo. Bóg nie da się oszukać. Widzicie, do Galacjan w 7:6 czytamy: nie bądźcie. Jest to słowo skierowane nie do ludzi tego świata, nie do grzeszników, którzy się nigdy nie upamiętali, ale jest to słowo skierowane do Galacjan, do Kościoła, do wierzących w Galacji. Apostoł Paweł mówi do Kościoła: nie bądźcie, Bóg się nie da z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Kiedy myślałem nad tym, pomyślałem sobie tak: to niesamowite, jak człowiek może być nierozsądny. Czasami, wybaczcie za określenie, głupi. A jak mądry jest Bóg. Ale na tym świecie są tacy, którym się wydaje, że to oni są mądrzy, a Bóg jest... Kim jest Bóg? Boga nie ma. Co to za filozofia? Iluż jest takich ludzi, którym się wydaje, że to oni są mądrzy, a Bóg jest naiwny. A Bóg jest naiwny. Bóg nie jest naiwny. Bóg, dlatego że jest Bogiem, jest wszechobecny. Wszechobecny. Jest wszechwidzący. Jest wszechwładny. Wszystko wie. Wszędzie jest. Wszystko widzi. Wszystko czuję. On wie, co przeżywam. On wie, co dzieje się w moich myślach, co dzieje się w moim sercu. On wszystko wie. On wie, co ukrywam. Boga nie można oszukać. Bóg jest Bogiem wszechobecnym, wszechwidzącym, wszechwładnym. On wszędzie jest. On wszystko wie. On wszystko widzi. Dlatego chciałoby się powiedzieć: Adamie, nie jesteś w stanie się ukryć przed Bogiem. Pamiętacie historię Adama? Wtedy otworzyły się oczy im obojgu i poznali, że są nadzy. Spletli więc liście figowe, zrobili sobie przepaski, a gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechodzącego po ogrodzie, w powiewie dziennym skrył się Adam z żoną przed swoim Bogiem wśród drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Adamie, gdzie jesteś? Czy Bóg wiedział, gdzie jest? Próbował Adama. Gdzie jesteś? A on odpowiedział: usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się, gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Bóg wiedział, że Adam zrobił coś, czego zrobić nie powinien. Bóg wiedział i nie można tego było ukryć. Bóg poznał, wiedział, co dzieje się obecnie w życiu Adama i Ewy. On to widział, on był w stanie przeniknąć wszystko, co myśleli i co robili. I takim samym jest do dzisiaj. Nic przed Bogiem się nie da ukryć. Boga nie można oszukać. Nie można Go oszukać. Saulu, nie wolno Ci okazywać Mu nieposłuszeństwa. Saul stał się nieposłuszny. Bóg powiedział mu: nie zabieraj tego, co jest obłożone klątwą. Ale Saul mówił sobie po cichu: przecież trochę mogę wziąć. Przecież jak trochę wezmę, to nikt nie pozna, że wziąłem. Ale Bóg wiedział i mówi: Saulu, nie wolno ci tego robić. Czy Bóg wiedział? Jak skończył Saul? Współczuję Saulowi. Tak wielki król, taki pomazaniec, wielki władca, którego Bóg wybrał, namaścił. Ale Saul źle skończył. Saul źle skończył w swoim życiu, dlatego że próbował oszukać Boga i otrzymać Jego błogosławieństwo. To po prostu nie działa. To nie działa. Goliacie, nie zdołasz pokonać izraelskiej armii, bo należy do Boga. Mimo że był taki wielki, taki cwany, taki silny, tak potężny, myślał, że ma władzę w swoim ręku. Ale z Bogiem się nie zwycięży. Bóg jest większy, amen? Bóg jest potężniejszy. Eliaszu, nie uciekniesz przed Nim. Gdzie się skryjesz? Eliaszu, Bóg cię wszędzie widzi. Widzi cię w tej pieczarze, przygnębionego, smutnego, przybitego, we frustracji, w lęku. Eliaszu, posyłam anioła, aby cię posilił. Ja widzę cię. Wiem o tobie wszystko. Gehazi, przyjacielu, nie możesz okłamać tego, który jest prawdą. Nie możesz. Bo Bóg wszystko widzi. Pamiętacie Gehaziego, który chciał skorzystać na majątku króla? Uzdrowienie za darmo. Wszystko za darmo. Ale jeśli przywiózł i chciał dać, zapłacić, to dlaczego by z tego nie skorzystać? I Gehazi po cichu poszedł, okłamał. Bóg to widział, bo przed Bogiem nic się nie zdoła ukryć. Jonaszu, strzeż się wielorybów. Jonasz myślał, że ucieknie przed Bogiem, że się skryje na statku, ale wieloryb już pływał pod spodem. Już czekał, aby go połknąć, dlatego że przed Bogiem nic się nie ukryje, jest rzeczą niemożliwą, aby Boga oszukać. Safiro, nie oszukasz Boga. Uważaj, Safiro, nie oszukasz Boga. Czytamy Dzieje Apostolskie. Boga nie można oszukać. Sama próba oszustwa, kłamstwa, nieposłuszeństwa to kpina z Jego mocy. Tak to określę. Powiem jeszcze raz. Próba oszukiwania Boga, kłamania, uciekania czy bycia nieposłusznym to kpina z Jego mocy. Bóg jest potężny i wielki. Jego majestat jest tak wielki, tak potężny, że wypełnia wszystko. Lecz On jest ponad wszelkim zwiedzeniem. On widzi wszystko. Jeśli przychodzimy do Niego i uznajemy Jego wielkość i oddajemy Mu chwałę i mówimy: Panie, chcę być czysty przed Tobą. Panie, zabierz ze mnie to wszystko, co mnie nęka, co mnie gniecie. Ja nie chcę się przed Tobą ukrywać, bo przed Tobą się nic nie ukryje. Boga nie można oszukać, ale można Go czcić. Halleluja. A On honoruje tych, którzy to czynią. On obdarza łaską tych, którzy do Niego przychodzą. On obdarza miłosierdziem tych, którzy padają przed Jego obliczem i przyjmują z łaski pomoc dla swojego życia. W drugiej księdze Kronik 16:9 czytamy niesamowity werset, bardzo klasyczny werset, który mogę dopisać do tego punktu. Gdyż Pan wodzi oczyma swymi po całej ziemi, aby wzmacniać tych, którzy szczerym sercem są przy Nim. Lecz tym postąpiłeś głupio, mówi Bóg do człowieka. To też odtąd będziesz miał ciągle wojny. A więc zachęca nas Boże Słowo, abyśmy nie błądzili, abyśmy nie postępowali głupio, abyśmy byli świadomi, że Bóg jest Bogiem, który wszystko widzi. On wszędzie jest. Jego nie można oszukać. Ja nie chcę mieć w moim życiu ciągłych wojen. Ja pragnę przeżywać Jego pokój, bo Bóg daje prawdziwy pokój. Bóg jest Bogiem pokoju. Amen. A więc po pierwsze, jest rzeczą niemożliwą, by oszukać Boga. Po drugie, jest rzeczą niemożliwą, by zebrać to, czego się nie siało. Człowiek zbiera, co siał. Galacjan 6:8. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie żywot wieczny. Jedną z prawd funkcjonującym na świecie jest to prawda, że człowiek, co zasieje, to na żniwa zbierze. Tak? To jest prawda. To jest prawo. Że jeśli rolnik wychodzi na pole i sieje pszenicę, to mu urośnie pszenica. Chyba że ktoś kąkol posieje. To urośnie między pszenicą kąkol. Trzeba chwasty wyrwać. Ale to, co człowiek sadzi, to i zbierał będzie. A więc jeśli posadziłem pomidory, to w ogródku będę miał pomidory, nie będę zbierał bananów. Nie licz na to, że sadząc pomidory, czy wiązkę, czy gałązkę pomidora, zbierzesz banany. Absolutnie. Takie cuda to ja nie wierzę. Ani takich cudów nam Biblia nie gwarantuje. Wręcz przeciwnie. To, jakie jest drzewo, takie rodzi owoce. Tak mówi Boże Słowo. Jezus powiedział w Ewangelii Łukasza w 6 rozdziale, że żadne dobre drzewo nie wydaje złego owocu. Popatrzcie na ten tekst. Nie jest dobre to drzewo, które rodzi złe owoce. Nie jest złe to drzewo, które rodzi owoc dobry. Każde drzewo poznaje się po jego owocach. Nie zbiera się fig ścierni. Ani winnych jagód z głogu. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobre rzeczy, a zły człowiek ze złego skarbca złe. Z obfitości serca mówią bowiem jego usta. Co zasiałem w swoim ogródku, to mi rośnie. Co sieję w swoim życiu, to będę zbierał. Nie mogę liczyć na to, że zbiorę to, czego nie zasiałem. Jest niemożliwe, aby odnieść sukces i być leniem. Wierzycie w takie cuda? Leży sobie leń i ma wszystkiego pod dostatkiem. Takiego Boga ja nie znam. Jeśli chcesz odnieść sukces, to siej pracowitość. Takie zasady panują w Królestwie Bożym. Nic nie będę robił, Pan Bóg mi da. Bóg mi da. Przychodzi kawaler do swojej panny, a ojciec siedzi i mówi: co, ślub będziecie brać? Tak, za niedługo, proszę pana. No ale chodź tu, synu, tak naprawdę się nie znamy, musimy pogadać. Chcę cię poznać, jak masz być moim zięciem. Usiedli w innym pokoju i tato pyta: synu, no to za co zrobicie ten ślub? Pan da. No za co będziecie żyć? Pan da. Pan da. A gdzie będziecie mieszkać? Pan da. Ojciec patrzył prosto w oczy i mówi: chyba się tyle pomyliłeś. Panem Bogiem to ja nie jestem. Tak niektórzy myślą. Pan da. A pan da. Ja nic nie muszę robić. Pan da. Ja się pomodlę i pan da. Jeśli tak chcemy żyć, to daj mi ratów arabskich. Tam się 5 razy modlą w meczecie i nic nie muszą robić. Wszystko mają, bo mają ropy pod dostatkiem. Ale normalnie, w normalnym świecie u normalnych ludzi, bo uważam, że tam to jest nienormalne, w normalnym świecie pracowitość rodzi powodzenie. Przynosi błogosławieństwo. Jeśli chcemy mieć dobre relacje z ludźmi, to siejmy przyjaźń. Jeśli będę żył w konflikcie, będę ciągle coś miał do kogoś, to nie zbiorę dobrych relacji. Co sieję, to i zbierać będę. Amen? Jeśli chcę zbierać pokój, to muszę siać przebaczenie. Jeśli chcę zbierać cuda, to muszę siać wiarę. A więc wszystko, cokolwiek sieję, to zacznę zbierać. Jeśli chcę błogosławieństwa, to sieję sprawiedliwość. Pragniemy zabezpieczenia finansowego, to siejemy hojność. A więc te zasady są prawem w Królestwie Bożym. Co siejesz, to i zbierać będziesz. Niektórzy ludzie traktują Królestwo Boże jak jakąś organizację, gdzie wszystko można robić. Rób ta, co chce ta. A Bóg tak i tak będzie błogosławił, bo jest dobry, wspaniały, kochany tatusiek. On wszystko przebacza, przymruża oko na moje błędy. Ja będę się... Pragniemy Bożego błogosławieństwa. Musimy odnieść się do tego prawa i tej zasady. Żniwo jest wprost proporcjonalne do ilości zasianego ziarna. Zgodzicie się ze mną? Nie mogę posiać garść, a zebrać całe pole. Żniwo jest wprost proporcjonalne do ilości zasianego ziarna i rozmiaru pola, na którym zostało zasiane. właściwie zazwyczaj jest obfitsze niż to, co zostało zasiane. Amen? Jest obfitsze, dlatego siejmy obficie. Siejmy w obficie. Jeśli chcemy, żeby ludzie nam dobrze czynili, to czyńmy im podobnie. Łukasz 6,31. W ogóle postępujcie z ludźmi tak, jakbyście chcieli, żeby ludzie postępowali z wami. To jest zasada Królestwa Bożego. Jeśli chcemy mieć dobre relacje, jeśli pragniemy przyjaźni ludzi, jeśli chcemy, aby nas wspierali, to czyńmy ich im tak, jakbyśmy chcieli, aby ludzie nam czynili. Zasada Królestwa Bożego, o której mówił Pan Jezus. I ostatnia myśl. Jest rzeczą niemożliwą, aby zwyciężyć, jeśli nie ukończyło się biegu. Proste. Dlatego nie ustawajmy. Ależ były emocje. Oglądaliście mecz piłki ręcznej wczoraj? Polska przegrywa 20-9. I remisuje 29-29. Na końcu. Pograli do końca. I zabrakło 10 sekund, żeby to wygrali. Bo w połowie akcji sędzia zakończył mecz. A parli całą piątką czy szóstką na bramkę Szwedów. Myślałem, no zdobędą tego punkta i tak im przytrą nosa, że dopiero będą potworami. Bo już Duńczycy nazwali ich potworami. Do końca. Do końca. Grali do końca. Przegrywali 11 bramkami. Wyobrażacie sobie? Szwedzi siedli na laurach, mówią, mamy ich w garści. Już witali się z gąską. Już widzieli, że mają 2 punkty. Ale nie z nami. My Polacy potrafimy. Amen. Halleluja. 9 werset. A czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. Jest rzeczą niemożliwą, by zwyciężyć, jeśli się nie ukończy biegu. Pod koniec swojej 3-letniej służby Jezus mógł powiedzieć, co Jezus mógł powiedzieć? 17 rozdział Ewangelii Jana. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Sukces Jego służby nie polegał na jej długości. 3 lata. Czy na poziomie jego popularności? Absolutnie. Tu nie chodzi o długość i popularność, jaką się zdobywa. Lecz sukces służby Jezusa polegał na tym, że została ukończona zgodnie z planem. To był sukces jego służby. Apostoł Paweł służył około 30 lat. Pan Jezus służył 3 lata. Apostoł Paweł około 30 lat. I można by się kłócić o to, czy jego uwięzienia, a późniejsza śmierć, czy tego wszystkiego można by było uniknąć. Na przykład podejmując inne decyzje. Gdybyśmy śledzili życie apostoła Pawła i gdybyśmy teraz z perspektywy czasu, znając całą historię, chcieli mu doradzić, to moglibyśmy mu powiedzieć, że mógł żyć dłużej i prowadzić dłużej służbę, bo może by uniknął pewnych rzeczy. A jednak ten wielki apostoł powiedział: stoczyłem piękną walkę. Halleluja. O, my byśmy mu może doradzili, to tam nie, gdybyś tam nie był, albo to, gdybyś tego nie robił w taki sposób. Ale apostoł Paweł mówi: stoczyłem piękną walkę, bieg ukończyłem, wiary nie straciłem. Halleluja. Teraz czeka mnie już tylko sprawiedliwie zasłużony wieniec zwycięstwa. Przekaże mi go w owym dniu Pan, sędzia sprawiedliwy. Zresztą nagrodzi on nie tylko mnie, lecz także wszystkich, którzy z miłością oczekują na jego przyjście. Odczuwamy różnego rodzaju presje. Tak? Odczuwamy. Które zmuszają nas, czy chcą nas zmusić do poddania. Największa z tych presji to jest presja zniechęcenia. Ona przychodzi. Przychodzi od nas samych. Wiele razy mamy dość. Najlepiej by było tym wszystkim rzucić, poddać się, nie robić nic więcej. Po co mi to? Mógłbym sobie inaczej żyć. Jest presja, która przychodzi od innych ludzi, którzy zniechęcają nas, którzy potrafią uszczypliwie nas atakować, którzy potrafią nam dokuczać, którzy znęcają się psychicznie nad nami, którzy wypowiadają różne słowa, które nie powinni wypowiedzieć, i to nas zniechęca. Pamiętajmy, a więc zatem pamiętajmy, że Bóg nigdy nie jest źródłem żadnego zniechęcenia. Bóg nigdy nie zniechęca. Dlatego nie będę poddawał się w moich modlitwach. Mój cud jest w drodze. Panie, nie będę się poddawał. Będę biegł do końca. Będę walczył do końca. Chcę dokończyć mój bieg. Chcę oglądać mój cud. Nie będę rezygnował z otrzymanej obietnicy. Już niedługo przyjdzie błogosławieństwo, którego potrzebuję. Bo Bóg jest wierny. Nie zniechęcaj się stanem Kościoła. Niedługo przyjdzie przebudzenie. Musimy mieć nastawienie, pozytywne nastawienie do tego, że chcemy dokończyć naszego biegu. Nie możemy przecież liczyć na medal, jeśli nie dobiegniemy do mety. W objawieniu Jana, w listach do zborów, ja mam jeden fragment, ale w objawieniu Jana w drugim rozdziale, w trzecim rozdziale, poczytajcie listy do zborów, przesłanie Boga do kościołów, do zborów. Każdy list kończy się stwierdzeniem, zwycięzcy zaś otrzymają. Kto jest zwycięzcą? Kto dotrwał do końca? Kto dobiegł do mety? Często ktoś wygrywa, ale gdzieś tam ktoś biegnie ostatnimi siłami do mety i mówi się, że on także zwyciężył. Że on także zwyciężył. Kiedy spinały się kobiety na tę potężną górę we Włoszech w biegach narciarskich. Oglądaliście? Fajnie tak sobie siąść i tak oglądać. Ale idą jak burza, nie? Ale wczujmy się w ich skórę. Podobno to jest wysiłek ponad wszelki wysiłek ludzki. Tam zjeżdżają w dół, a one szły pod górę. A jak ta nasza Justyna pięknie szła, nie? Jak zwyciężała, jak ta Biergen została tam z tyłu. Tyle sekund, aż miło było patrzeć. Ale co ciekawego, powiedzieli ci, którzy relacjonowali te zawody, że każdy, kto wyszedł na tą górę, każda z pań, która wyszła na tą górę, jest zwycięzcą. Jest zwyciężczynią, bo dobiegła do mety. Zwycięzcy zaś i temu, który będzie czynił do końca to, co nakazuje, dam władzę nad narodami. Który do końca będzie czynił to, co nakazuje. Amen? Jeśli chcemy być zwycięskim Kościołem, to musimy biec aż do mety. Nie możemy się poddać. Nie możemy zrezygnować. Nie możemy rzucić się na ziemię i powiedzieć, poddaję się. Musimy dobiec. Kiedy biegłem raz na 5 kilometrów w szkole, już kiedyś to mówiłem, to po 1000 tak zasłabłem, że rzuciłem się na ziemię, że mi się coś stało. Ale tak naprawdę nie mogłem już biec. I mówię, ała, noga mnie boli, noga boli, muszę się wycofać. Taki był cwaniak, nie? No to schodź, co się stało? No wykręciłeś nogę, no, boli strasznie, nie mogę biec, a ledwo sipiałem, wiecie, po kilometrze jeszcze było 4 przede mną. Można i tak, Można i tak. Jakoś zostałem usprawiedliwiony. Ale w Królestwie Bożym trzeba dobiec do końca. Biegu dokonałem. W innym tłumaczeniu mówi apostoł Paweł. Wiarę zachowałem. A teraz biorę mój wieniec żywota, wieniec sprawiedliwości. Powstańmy przed Panem na moment. Zwycięskie życie Kościoła. Halleluja. Jest rzeczą niemożliwą, aby Boga oszukać. Jest rzeczą niemożliwą, aby zebrać coś innego niż się sieje. Jest niemożliwe, żeby zdobyć wieniec, medal, jeśli się nie dobiegnie. Trzeba dobiec do końca. Chcemy się o to modlić. Panie, pomóż mi, aby był szczery i sprawiedliwy przed Tobą. Aby nie próbował oszukiwać. Pomóż mi, Panie, siać to, co dobre. Aby mógł zbierać to, co dobre. Pomóż mi, Panie, biec wytrwale, patrząc na Jezusa, sprawcę i dokończyciela mojej wiary, abym dobiegł, abym dobiegła do końca. Panie, chcę do Ciebie należeć do ostatnich dni mojego życia. Pomódlmy się o to. Zawołajmy do Boga teraz. Znieśmy nasze ręce. Panie, dziękujemy Ci, że Ty budujesz nasz Kościół, zwycięski Kościół tutaj na ziemi, którym jesteśmy. Panie, to Ty jesteś budowniczem swojego ciała, swojej budowli duchowej, którą tworzymy. Panie, my pragniemy prowadzić zwycięskie życie. Panie, te wszystkie dziedziny, o których mówiliśmy, Panie, niech będą głęboko gdzieś w naszych sercach. Panie, my wiemy, że są rzeczy niemożliwe, ale są także rzeczy możliwe, bo wszystko jest możliwe dla tych, którzy wierzą. Panie, jest niemożliwą rzeczą, by Cię oszukać i liczyć na błogosławieństwo. Panie, my wierzymy, że to błogosławieństwo jedynie wtedy może przyjść, kiedy pokutujemy z naszego oszustwa, z naszej winy, z naszego grzechu. Dlatego, Panie, pomóż nam oczyszczać się, Panie. Pomóż nam pokutować i prosić o wybaczenie, gdy się potykamy, abyśmy byli błogosławieni. Panie, modlę się, abyśmy siali to, co dobre. Abyśmy siali ziarno, które wyda obfity plon. Ty powiedziałeś, Panie, że z obfitości serca mówią usta. Spraw, Panie, aby w nas był ten dobry posiew. Panie, i pomóż nam dobiec do końca. Pomóż nam, Panie, zdobyć ten wieniec sprawiedliwości. Panie, abyśmy mogli powiedzieć, jak apostoł Paweł, piękną walkę stoczyliśmy. Biegu dokonaliśmy. Teraz czeka nas korona żywota. Panie, chcemy tak biec, aby dobiec zwycięsko. Dziękujemy Ci za obietnicę, że dałeś nam ją, abyśmy mogli w tej obietnicy poruszać się i żyć. Błogosław, Panie, nasze życie, naszą służbę, nasze rodziny, zbór, który tworzymy, naszą młodzież, seniorów, liderów, Panie. Błogosław nasze posługiwanie w tym roku, aby było skuteczne, abyśmy biegli wytrwale, abyśmy nie dali się zniechęceniu i abyśmy dobiegli do mety, pokonali kolejną przeszkodę. Panie, dziękujemy Ci za to, że nas będziesz błogosławił i że będziesz nas prowadził. Panie, Tobie chwała. Tobie chwała dzisiaj z tego miejsca. Panie, dziękujemy Ci, że możemy razem Tobie służyć, że jesteśmy Twoim ciałem, organizmem tutaj w Jastrzębiu, tutaj na tej śląskiej ziemi, że jesteśmy Twoim Kościołem. I że dobiegniemy do końca razem. I że będziemy razem odbierać koronę żywota. I że będziemy razem już na wieki, później w niebie. Tobie chwała. Halleluja. Amen.